zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
W zgodzie z naturą to jest taka audycja, która prowadzi nas gdzieś tam w chaszcze, w zieleń, ale też potrafi spojrzeć na sprawy związane z naturą, z przyrodą, z dużego dystansu. Jednak na razie będziemy bardzo, bardzo blisko ziemi. Czas jesieni to jest moment, w którym Polacy myślą o grzybach, bo tak na co dzień to tak nie bardzo myślimy o grzybach. Ale kiedy przychodzi odpowiednia pogoda, odpowiednia pora, to tak jakby wszyscy jesteśmy grzybiarzami i znamy się mniej albo więcej na tym, co nam tutaj natura przygotowała w swojej hojności. Michał Gorczak jest mykologiem. Czy rzeczywiście jest tak, że my się znamy na grzybach? Jak pan spogląda na Polaków, którzy tam biegną w las, to widzi pan, że jesteśmy fachowcami od grzybobrania?
Są dwie szkoły, dwie skrajności. Albo są ludzie, którzy bardzo się boją tego, że właśnie się na grzybach nie znają i zbierają tylko podgrzybki, prawdziwki. Wszystkie blaszkowe grzyby na przykład po prostu znają, że się nie znają, trujące, nie zbieramy, kanie można pomylić z muchomorem. No i niestety jest druga, niebezpieczniejsza skrajność, czyli taka zbytnia pewność siebie, że a, gdzieś tam coś widziałem, babcia zbierała, dawno temu się gdzieś tam było na grzybach z kimś tam, kto się znał. No i w tym wypadku jest gorzej, tak? Bo oczywiście lepiej nie zebrać i się nie zatruć, niż zebrać coś, czym później się zatrujemy. Ale ogólnie rzecz biorąc tak, no Polacy to jest jeden z tych narodów, byśmy powiedzieli, mykofilnych, czyli lubiących grzyby. I mamy takie nawet badania etnomykologiczne, które mówią, że są rejony takie Polski, bo też to jest bardzo zróżnicowane ta wiedza grzybowa w Polsce, gdzie naprawdę się tak łącznie ludzie znają po kilkadziesiąt gatunków grzybów jadalnych, które używają, znają nazwy. Czasami te nazwy używane pospolicie od tych nazw naukowych się troszeczkę różnią. Są bardziej zbiorcze. Już my jako naukowcy sobie podzieliliśmy te gatunki, gatuneczki na coraz mniejsze, coraz węższe takie specjalizacje, a dla normalnej osoby wystarczy, że to jest rydz, że ma mleczko takie, które zmienia kolor, no a to czy to już jest mleczaj świerkowy, czy mleczaj jakiś tam inny, no to już jest powiedzmy specjalizacja.
Ja podejrzewam, że w naszym podejściu do grzybobrania bardzo ważne jest to, że idziemy w las, że spędzamy czas albo sami, albo z kimś. To jest trochę jak pójście na ryby. I potem się wraca z grzybami, hura! No jak się ma tych grzybów bardzo dużo, to potem jest bardzo dużo roboty. Ale kiedyś trzeba było znać, pamiętać, a teraz jestem ciekawa, czy można wziąć odpowiednią apkę. Czy to się sprawdza, czy lepiej uważać na te podpowiedzi?
Tak by się chciało, ale niestety lepiej dalej uważać na te podpowiedzi zdecydowanie. Jest całkiem sporo różnych aplikacji teraz, które możemy użyć, żeby rozpoznawać przyrodę. One są bardzo przydatne, bo część z nich czasami na przykład przekazuje dane naukowcom i to jest super, bo żaden uniwersytet czy żadne naukowe konsorcjum nie nacyka tyle zdjęć borowików, ile po prostu wszyscy ludzie, którzy się interesują przyrodą, ale niestety z tym rozróżnianiem gatunków to jest trochę ciężko. Są takie aplikacje do roślin i wtedy na przykład proszą nas, żebyśmy zrobili osobno zdjęcie liścia, osobno zdjęcie kwiatu i tak dalej, i tak dalej. Po różnych cechach możemy rozpoznawać rośliny. I one są, powiedzmy, już lepiej dopracowane. Z grzybami jest trochę ciężko. Często ja też jako właśnie ten znawca grzybów dostaję w sezonie bardzo, bardzo dużo zdjęć od moich znajomych, dalszych lub bliższych z pytaniem, co to za grzyb. I często to zdjęcie, jakie robimy, no to jest takie zdjęcie, jak widzimy grzyba w lesie. Najczęściej to jest jakiś brązowy kapelusik i tyle. A żeby rozpoznać taki gatunek grzyba, no musimy też zajrzeć to, co ma pod spodem. Czyli te rurki, blaszki, to jest oczywiście ważne, ich kolor, czasami cechy trzonu, czyli jeśli by pewno troszeczkę podrasować te aplikacje, jakby też wymagać zrobienia paru zdjęć z różnych kątów, różne te cechy obcykać. Już może one by sobie radziły lepiej, ale póki co radzą sobie tak sobie, więc lepiej jednak absolutnie nie używać żadnych aplikacji, żadnego AI, chata GPT do sprawdzania gatunków grzybów.
W zgodzie z naturą.
Już zresztą były takie przypadki w prasie opisywane, że ktoś się zapytał jakiegoś chatbota, czy to jest grzyb jadalny, no i niestety się na tym przejechał, więc z tym trzeba jednak bardziej uważać. Póki co nie ma, a przynajmniej ja nie znam takich aplikacji, które by wystarczająco poprawnie rozpoznawały te gatunki. Warto się opierać na własnej wiedzy i przede wszystkim złotej zasady: nie zbieramy tego, czego nie wiemy. Jeśli chcemy oczywiście wrzucić te grzyby do garnka później.
Najlepiej się przeszkolić z kimś, kto się na tym zna, pójść parę razy z wytrawnym grzybiarzem czy z wytrawną grzybiarką i w ten sposób nabyć potrzebną wiedzę do tego, żeby się orientować kulinarnie. Ale powiedzmy też o tych sprawach niekulinarnych. Chociaż zanim do tego dojdziemy, to ja bym chciała potwierdzić taką plotkę, która jest wśród osób niezaangażowanych mykologicznie, ale jest, że Puszcza Białowieska, akurat Puszcza Białowieska, jest bardzo wyjątkowym miejscem, jeżeli chodzi o grzyby.
No to jest ta niezwykła wyjątkowość właśnie tego zachowanego, naturalnego lasu. Najlepiej może zbadany po prostu obszar leśny w Polsce, więc w związku z tym ciężko porównać z jakimś innym, no, które zwykle są raczej troszkę mniej przebadane. No wiemy, że w Puszczy Białowieskiej mamy znanych bardzo, bardzo wiele gatunków, które nie występują nigdzie indziej albo występują gdzie indziej bardzo rzadko. Tak? Są gatunki, które są opisane i znane tylko z Puszczy Białowieskiej, nawet takie, które są znane tylko z rezerwatu ścisłego Białowieskiego Parku Narodowego, perełki zupełne, ale są też takie gatunki, które na przykład występują rzadko w całej Polsce, ale akurat w Puszczy Białowieskiej występują częściej. Jest na przykład taki bardzo ładny żółty grzyb, drobnouszczak kołnierzykowaty, który, no, ogólnie rzecz biorąc, jest bardzo rzadki w całej Polsce, w całej Europie Środkowej, w ogóle tam jest kilkanaście stanowisk, to przesada, no, ale jest on bardzo, bardzo rzadki. Na w Puszczy Białowieskiej w ogóle większość grzybów ma tak pojawy co kilka lat, że co kilka lat jest ich tak bardzo dużo. No i właśnie co kilka lat oczywiście tego bardzo ładnego, fotogenicznego, takiego złoto-żółtego grzybka się pojawia w Puszczy Białowieskiej całkiem sporo, no i to jest taka po prostu ostoja dla tych gatunków, które są związane z tymi naturalnymi, pierwotnymi lasami.
Ja też jestem fanką takich grzybów, które się przyjmuje, żeby poprawić na przykład neuroplastyczność mózgu. Mm-hmm. To jest soplówka jeżowata, kordycepsy, ja to wszystko tam znajduję, mm-hmm. Tam to jest pomielone i do kawki wrzucam. Polecam, bo tych adaptogenów jest teraz na rynku bardzo dużo. Ale czy my mamy tutaj w Puszczy jakieś takie grzyby, które w ten sposób można zaaranżować w swojej kuchni i też mieć to wsparcie?
Tak, oczywiście. To jest w ogóle bardzo prężnie się rozwijająca dziedzina obecnie, tak, czyli to badanie zdolności prozdrowotnych czy wręcz leczniczych grzybów. I oczywiście w Puszczy Białowieskiej, a w ogóle w całej Polsce, mamy gatunki, które są bardzo dobrze znane z tych właściwości prozdrowotnych, ale często są mniej znane w Polsce, a bardziej znane na przykład na Dalekim Wschodzie, w Japonii, w Chinach. I teraz ta wiedza, to też obserwuję trochę z takim lekkim rozbawieniem, ta wiedza o tych zdolnościach prozdrowotnych grzybów tak wędruje od tej Japonii przez Amerykę, gdzie to był wielki boom na to, i często chodzi o grzyby, które występują w Polsce.
Czyli odkrywamy, że ojej, to coś, co w tych słoiczkach z Chin za grube pieniądze, to mamy na trawniku.
Dokładnie, dokładnie. Oczywiście nie jest to dokładnie to samo, jak bierzemy jakieś suplementy, które są już przygotowane, coś tam jest wyekstrahowane, wysuszone i tak dalej, a co innego jest zaparzenie sobie herbatki z grzyba, no ale w tej chwili, no na przykład najlepiej przebadanym pod tymi względami prozdrowotnymi czy leczniczymi gatunkiem grzyba jest wrośniak różnobarwny. To jest taka nie za duża chubka, która występuje gromadnie na drewnie. No i ma, tak jak sama nazwa wskazuje, takie różne kolory.
To jest tak zwana czaga?
Nie, czaga to jest jeszcze coś innego, ale wrośniak różnobarwny to, no to jest nie za duża, kilka centymetrowa chubka, często w takich dużych koloniach rosnąca. I ona też jest sprzedawana teraz jako suplement diety. Zawsze jednak mówię ludziom, że to jest akurat grzyb, który można znaleźć dokładnie w każdym polskim lesie. On jest bardzo, bardzo pospolity. Właściwie może wyrosnąć na każdym drewnie liściastym. Oczywiście też się go hoduje, to znaczy teraz jest cały przemysł z tym związany. To nie jest tak, że ktoś chodzi i zbiera te chubki, chociaż pewno też w jakimś mniejszym stopniu, no ale on też jest hodowany specjalnie. No ale w Polsce możemy go naprawdę znaleźć w każdym lepszym i gorszym lasku. no jeśli chcemy i umiemy, nauczymy się rozpoznawać ten gatunek. On nie ma żadnych trujących sobowtórów, więc z tym można być całkiem bezpiecznym.
W zgodzie z naturą.
Można sobie zaparzyć taką prozdrowotną herbatkę, no albo teraz coraz częściej już kupić w sklepach zielarskich.
To jest dobra informacja. A czaga, która tutaj jest nadal bardzo popularna, bo to z Rosji przychodzą te preparaty najczęściej i one wspierają odporność organizmu, mówiąc krótko, też są antynowotworowe.
Tak, tak. Bardzo wiele grzybów ma w ogóle takie właściwości przeciwnowotworowe. No tylko trzeba zaznaczyć, że często jak sobie czytamy właśnie jakiś taki nagłówek, że jakiś grzyb, że cokolwiek leczy raka, to bardzo często jest to oparte na takich badaniach in vitro, czyli w szkle. Czyli po prostu na jakiejś hodowli komórek nowotworowych. Przy zakropleniu odpowiedniego ekstraktu te komórki umierają. No i takie przełożenie od tego laboratoryjnego eksperymentu do leku czy jakiegoś preparatu, no jest taką bardzo długą niestety drogą. Liczne badania, żeby też sprawdzić, dopuścić taki preparat do obrotu często. Więc no, nie zdziwmy się, że tych doniesień o czymś, co leczy raka, czy jest przeciwnowotworowe, jest dużo, no a leków przeciwnowotworowych tak powiedzmy przyrasta z umiarkowaną prędkością. Czaga, czyli taka fachowa nazwa, to jest błyskoporek podkorowy. To jest grzyb, który wyrasta w formie często takiego guza czarnego, zawsze na brzozach. I w Polsce, w związku z tym, że to jest grzyb, który stosunkowo dawno, już tam w latach 60. pewno był badany jako ten przeciwnowotworowy potencjalny lek, no to on też w Polsce jest pod ochroną, więc w Polsce, żeby zbierać legalnie czagę, czy czyr brzozowy, czy błyskoporka podkorowego, jak zwał, tak zwał, no trzeba wystąpić o pozwolenie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która odpowiada na takie pytania, czy można, zezwala na zbiór gatunków pod częściową ochroną. I to jest też stosunkowo ważny temat, że Polska jest jednym z takich krajów, gdzie mamy długą tradycję ochrony grzybów. To jest często zachodni, powiedzmy, mykolodzy się dziwią, że oni tutaj walczą dopiero co zakładają stowarzyszenia, żeby grzyby włączyć w ten cały myślenie o ochronie środowiska. No, Polska i kraje słowiańskie ogólnie mają tę tradycję dość długą. W związku z tym niektóre również grzyby jadalne albo potencjalnie lecznicze również są u nas pod ochroną, no i ze względu na tą rzadkość, no jednak nie należy ich zbierać.
To jest bardzo ciekawe, ale chciałam jeszcze poruszyć w tej naszej dzisiejszej rozmowie inny ciekawy temat, który nie związany jest ze spożywaniem grzybów, ale z podziwianiem grzybów, bo jak się grzyba obejrzy z bliska, to jest to kosmos nieprawdopodobny. Grzyby są tak piękne, że można by było robić z tego obrazy fantastyczne albo ilustracje do książek fantasy, co zresztą jest robione, no bo szkoda z tych organicznych struktur przepięknych nie korzystać. I kiedyś przeczytałam książkę Wolleybena, która opowiada o tym, że grzybnia jest podobna do naszych neuronów, jeżeli chodzi o funkcjonowanie lasu jako organizmu. Jak to jest naprawdę? Czy rzeczywiście ta grzybnia, to co mamy pod nogami, porozumiewa się ze sobą impulsami, które trzymają procesy przyrodnicze w jakiejś takiej formule spójnej?
No to jest jeden z tych mitów, prawdę mówiąc, który chyba najczęściej ostatnio muszę obalać. To znaczy do pewnego stopnia tak, ale dość często właśnie teraz taka popularyzowana wizja o tej grzybni, którą się drzewa porozumiewają, ona jest do tego stopnia prawdziwa, że tak, mamy grzybnię pod ziemią, w ziemi, w ściółce, tak, to jest właśnie to, co teraz jakby odkrywamy, może spopularyzowane, tak, że grzyby to nie tylko to, co widzimy nad ziemią, czyli to nie jest tylko owocnik, ale też większość ciała grzyba to jest grzybnia gdzieś tam w ściółce albo w glebie. I grzyby mikoryzowe, te, które wchodzą w relacje z drzewami, a to jest większość tych grzybów, które my uznajemy za jadalne, czyli borowiki, maślaki, rydze, też te niejadalne, niektóre muchomory na przykład. To wszystko są grzyby, które tworzą takie sieci w tym lesie łączące różne drzewa. Ale warto pamiętać, czy trzeba pamiętać, że to nie jest taka jedna wielka grzybnia, która wszystko ze sobą łączy, tylko to jest bardzo wiele różnych grzybni, które łączą różne konkretne drzewa. Czyli to jak zwykle no wszystko jest po prostu bardziej skomplikowane, niż byśmy chcieli. W takim lesie, szczególnie w takim lesie mieszanym, gdzie mamy, no powiedzmy, nie tylko sosny, ale trochę liściastych drzew, trochę iglastych, trochę drzew różnych gatunków, mamy bardzo wiele różnych tych sieci, które czasami się ze sobą łączą, czasami niekoniecznie. Tak? Są takie grzyby, które na przykład wchodzą w te relacje, te związki mikoryzowe tylko i wyłącznie z jednym gatunkiem drzewa. Na przykład tylko z dębem albo tylko z brzozą. I wtedy mamy taką sieć, która łączy wszystkie drzewa, ale tylko wszystkie drzewa danego gatunku. Z drugiej strony w tym samym miejscu tak naprawdę możemy mieć zupełnie inną sieć, która łączy różne gatunki drzew, bo są takie grzyby, które są mniej, zresztą no niektóre borowiki na przykład, te, które nie są takie wybredne, one są w stanie się i połączyć z sosną, i połączyć z dębem, no i wtedy prawdopodobnie jakieś, no tak najogólniej rzecz biorąc, informacje tym swoim gospodarzom przekazują.
W zgodzie z naturą.
Też w książce tej Sekretne życie drzew, która taką zrobiła furorę, no jest taka wizja, że te drzewa tak sobie pomagają jedne drugim i to przesył tej pomocy w formie różnych środków odżywczych, no jest wykonywany przez tą grzybnię, czyli to są takie autostrady, nie tylko, że internet, nie tylko, że światłowód, ale jeszcze autostrada do przewozu towarów, no niemalże jak po prostu z pomocą humanitarną od wielkiego, starego, bogatego tutaj dębu do jakiejś tam malutkiej sadzonki, to jest o tyle naciągane, że tak naprawdę nie wiemy, raz, że ciężko jest zbadać ten przepływ tych substancji. Są takie eksperymenty w laboratoriach na takich, powiedzmy, małych pojemniczkach. Mamy jedną sadzonkę, drugą sadzonkę, no i pomiędzy nimi jest grzybnia. Możemy sobie badać tam przepływ węgla czy jakichś związków jego, ale bardzo ciężko to przełożyć na taki skomplikowany system, jakim jest ekosystem lasu, gdzie tych drzew jest bardzo, bardzo dużo, tych sadzonek jest, tych małych sieweczek jeszcze więcej, tych gatunków grzybów mamy nie jeden, ale kilkadziesiąt, może nawet kilkaset, no i to wszystko jakoś ze sobą współgra. Nie zawsze wcale chcąc sobie pomóc, tak? No, te grzyby również konkurują, szczególnie te, które wchodzą w te związki symbiotyczne z drzewami, one też konkurują o swojego partnera, o swojego gospodarza. Same się nie wyżywią, więc muszą się podpiąć do jakiegoś drzewa.
Czy to jest trochę tak, że one tworzą takie organizmy, jakieś konglomeraty, w których jest jakiś obieg odżywczo-informacyjny? Ja zapamiętałam, że tu chodzi na przykład o wodę w dużej mierze, a kwestia wody to jest kwestia, że tak powiem, paląca teraz.
Tak, to prawda. To jest podstawa tej całej symbiozy grzybów z drzewami. No i nie tylko z drzewami, też z innymi roślinami. To jest wymiana cukru za wodę i sole mineralne. To jest taka rzecz, której się zawsze uczy. Więc tak, same z siebie drzewa po prostu nie byłyby w stanie pobrać tyle wody, ile potrzebują. I prawdopodobnie też, jeśli teraz będziemy uważnie obserwowali i oczywiście no, są prowadzone takie badania, jak zmienia się las w związku z postępującymi zmianami klimatu. No i jak zmieniają się drzewa oczywiście, ale jak zmieniają się też te grzyby, ponieważ może być tak, że niektóre gatunki, które powiedzmy są przyzwyczajone do większej ilości wody, po prostu będą wypierane przez te, które znoszą bardziej suche warunki.
Czy ten świat ekologiczny jest zagrożony, czy wręcz przeciwnie, jest to impuls do rozwoju i do tego, żeby inne gatunki, też ciekawe dla nas, ludzi, z punktu widzenia takiego praktycznego, odżywczego, zaczęły grać główną rolę?
No tak, to ciężko trochę powiedzieć. To jest po prostu zmiana. Czy ona jest dobra, czy ona jest zła, no to już jakby musimy sami zdecydować. Na pewno widzimy, że tej wody z roku na rok będzie raczej coraz mniej. Ocieplenie, czy tam ta globalna zmiana klimatu w naszym kraju, to głównie nie tylko będzie ocieplenie, ale przede wszystkim osuszenie. I już to na pewno widać po tym, że mamy troszkę przesunięty sezon. To są takie, powiedzmy, dowody anegdotyczne w tej chwili z moich ostatnich paru lat, ale taki przykład jest co roku w Puszczy Białowieskiej. Już od wielu, wielu lat w Białowieskim Parku Narodowym odbywa się wystawa grzybów. Pod koniec, no właśnie, kiedy ona się odbywa. Zwykle to był drugi tydzień września, ale już od paru lat jest taka sytuacja, że na tej wystawie w tym drugim tygodniu września było po prostu tak sucho, że no tych grzybów na tę wystawę nie mogliśmy odpowiednio dużo nazbierać. No i w tym roku wystawa odbędzie się w pierwszy weekend października. Z taką myślą, że no może jak troszeczkę przesuniemy później tę wystawę, tak, czy jeśli Białowieski Park Narodowy przesunie troszeczkę później tę wystawę, no to może już troszeczkę więcej jednak tego deszczu popada. To też jest taki ryzyk fizyk, no ale zwykle się spodziewamy jesiennych opadów i miejmy nadzieję właśnie wtedy te owocniki po tym deszczu się pojawią, no tak jak grzyby po deszczu, i będzie co pokazywać na takiej wystawie.
Proszę zatem pamiętać, pierwszy weekend października, Białowieski Park Narodowy zaprasza na taką wystawę. Będą też fachowcy, będą wykłady, bo tam przeważnie
tak
są
jest,
wykłady.
Zawsze czyli... jest na otwarciu, w sobotę jest wykład otwierający. Też przez te dwa dni wystawy będzie zawsze ktoś, żeby opowiedzieć o tym, co się widzi. Nie jest tylko tak, że są owocniki różnych grzybów z karteczkami podpisanymi, ale zawsze jest ktoś, kogo można zapytać o coś ciekawego.
Co niniejszym bardzo polecamy.
W zgodzie z naturą.